Jezus Podcast. Witam serdecznie w 34.
To prawda. W 34. odcinku tego najpopularniejszego podcastu w polskim internecie, to nieprawda. Jezus Podcastu.
Tak, to on. Bardzo serdecznie witam ciebie, Pawle Orzechu.
Ja ciebie, Wojtku Wimanu.
Jest coraz lepiej. Dzisiaj będzie grubo, widzę. A może coraz mniej grubo, ale to dojdziemy do tego.
Tak, to jest w odcinku, nie widziałem przy nocach, ale dobrze, możemy.
Możemy spróbować, zobaczymy. W każdym razie witam cię i ja w ogóle startujemy z niesamowitego tematu, bo...
Wiecie, jak to jest...
Tętno pulsu. Jezus Podcast.
Dokładnie to. Dokładnie to dzisiaj gramy. Bo w momencie, kiedy zaczęliśmy ustawiać się z Wojtkiem na zasadzie, dobra, to ja już kładę komputer i zaczynam nagrywanie.
Tak.
Pojawił się link, że Amazon wypuszcza nowy produkt, który nazywa się Echo, czyli Echo po polsku.
Wow.
Echo, tak.
Echo.
I tak naprawdę Amazon zrobił swoje Siri.
Tak, zrobił swoje Siri i wstawia je do domu.
Mm-hmm.
W formie takiego dużego głośnika. Prawdopodobnie z dźwiękiem, który rozchodzi się w 360 stopniach, co widzieliśmy już...
Nie wiem, czy tak się rozchodzi, ale zdecydowanie...
Tak
jest,
wygląda.
Ma 7 mikrofonów i zbiera dźwięk jakoś tak przestrzennie, coś tam w ogóle, wiesz, czary mary.
Zewsząd.
Tak, więc to jest spoko.
No dobrze.
Kosztuje 200 no. baksów, 100 baksów dla subskrybentów tego Amazon Prime.
Mhm.
No i tak naprawdę to jest Siri. Nie ma więcej co powiedzieć. Tak, tylko oczywiście oparte na usługach Amazonu. Nie można tego teraz kupić, tylko można napisać na listę invite'ową, po której będzie można zrobić preorder chyba i coś tam. Ja się zapisałem.
No tak myślałem właśnie. No dobrze, $200 za Siri, które stoi ci w pokoju.
No właśnie.
Tak czy nie?
Właśnie o tym, znaczy to jest tak, dokładnie tak jak mówisz, $200 za Siri, które siedzi w pokoju, ale w moim wypadku, w wypadku mojego mieszkania, to jest $200 za Siri, które mam w całym domu.
No tak, to prawda.
I to jest Siri, które tak naprawdę będzie robiło, szczególnie teraz, kiedy odmierzam czas, odmierzam, wiesz, ile jest jedna szklanka czegoś, czy tam łyżeczka produktu jakiegoś, mieć kogoś takiego, wiesz, pomocnika gdzieś tam z boku, który mi odpowiada na pytania, czy liczy za mnie. To jest fajna sprawa. Wiem, że to mogę kupić sobie ten miarkę za 20 zł i za 30 tam groszy jakiś tam minutnik czy coś.
No, a ja nie wiem, czy Dawid nie będzie się obrażał, że już, wiesz, nie jesteście kumplami.
Nie, no, jesteśmy zawsze przyjaciele, wiesz. Friends for life. Bros before hoes. Ale, znaczy tak, uważam, że $200 to jest zdecydowanie za dużo za Siri. $100, czyli tam dla tych użytkowników Amazon Prime, to jest taka też cena jakby średnia.
No.
Ale to, co jest fajne, to jest ta możliwość takiego bez dużego efortu, żeby mieć odpowiedź na pytania, które chcesz zadać, które właśnie są takie w okolicy Siri. Czyli właśnie to, jaka jest pogoda na zewnątrz, jakbyś nie miał okien frajerze. Ale jest tam, na filmiku był briefing na przykład, czyli wiesz, budzisz się rano, mówisz, żeby ci przeczytało na przykład twoje najważniejsze newsy z całej nocy, tak, które się wydarzyły.
Bardzo jestem ciekawy, z jakich usług to korzysta tak naprawdę. Znaczy, skąd bierze newsy, czy to ty sam sobie ustawiasz źródło?
Prawdopodobnie Yahoo.
No właśnie, oni chyba są jakoś blisko, nie?
Mam wrażenie, że to jest tak jakoś typowo muzykę możesz odtwarzać z radio i tak dalej. To jest Tunnel... Jakieś takie radio było? Tunnel N chyba się nazywało.
A ja chyba nawet mam to zainstalowane na HTC One. Włączyłem wiesz ile razy?
0.
Yep.
Wróżbita orzech. Więc... Zdecydowanie dla osób, które wiesz, siedzą w Amazonie długo i dużo rzeczy mają tam, to jest super usługa, tak? Za $200 mają dostęp do tego w całym swoim domu, powiedzmy.
I to jest czego tak naprawdę? No bo o czym rozmawiamy? Amazon udostępnia ci filmy, w tym Prime, tak? Udostępnia ci co? Muzyka, tak? Ale no umówmy się, znaczy hello, ten ekosystem Amazona nie jest tak mocny jak ekosystem Apple czy którejkolwiek in, czy Google'a na przykład, tak? Więc dostęp głośnika, bo mówimy tylko o dźwięku, no to masz bardzo ograniczony, no możesz faktycznie, no mamy Siri, które też jest w stanie na twoim zewnętrznym urządzeniu jeszcze dodatkowo stworzyć listę zakupów. No wow. Ale ja jakoś nie czuję tego klimatu. W sensie dla mnie uruchomienie Siri to będzie hej Siri, że jest podłączona kablem. Tutaj no jest właśnie, ten minus to jest i mam minus. Nadzieję, że to zmienią, ale okej, Google działa. I to jest dokładnie ta sama usługa praktycznie. Więc okej, szanuję. Znaczy, wiesz, to, oczywiście próbują zaeksperymentować i wiesz, dorzucili Siri do głośnika Bluetooth, tak? Jakby ja to tak widzę.
Pytałeś za co? Tak naprawdę $200 za co? No. Więc ja wszedłem sobie na stronę i sprawdziłem. Oczywiście miałeś rację. 360 stopni dźwięk, audio.
No.
To fill the room with immersive sound.
A, tam pierdu, no dobrze, no.
Ma w sobie Bluetooth, więc może streamować muzykę. Całkiem spoko, $200 no. za głośnik, okej.
Trochę słabo, no dobra.
Ale to, co możesz zrobić. Newsy, pogoda i informacje z różnych źródeł, including aha. local radio stations, więc może coś będzie do Polski, no nie sądzę. Muzyka. Amazon Music Library jest coś takiego. Prime Music to Radio Tune LN i jakieś iHeart Radio. Nie wiem, co to jest. Żadnego z tych nie znam w ogóle. Znaczy, to oprócz tego Tune LN, to są jakieś typowo ichnie.
No ichnie, amerykańskie pewnie, no.
Tak. Alarmy, timers and lists. Okej. Okay. Stay on time and organized with voice-controlled alarms, timers, shopping and to-do lists. To jest akurat fajne. Mówisz, Alexa, zrób mi listę zadań i wiesz, i sobie dyktujesz, nie? Myjąc rano tam włosy pod prysznicem i spoko.
No dobrze, ale czy tak. Nie możesz tego zrobić tego samego na telefonie, no?
Możesz zrobić zupełnie wszystko to samo, co pozwala Amazon Echo zrobić w telefonie. Zupełnie wszystko. Szczególnie jak masz iPhone'a.
No.
Ale i tak zepsułem się naprawdę. I nie kupię pewno.
No nie wiem, jakoś mnie nie przekonuje to urządzenie. W takim sensie, że okej, okay, z jednej strony mam dostęp do Siri, mam dostęp do OK Google, mam... teraz nie mam, ale jakby w każdej chwili mogę sobie kupić dużo tańszy głośnik bluetoothowy i właściwie... Będę miał wszystko to samo.
Tak.
I czy faktycznie potrzebuję jednego urządzenia, które... I teraz uwaga. Oni tak jakby, wiesz, w tej reklamówce, którą oglądaliśmy razem, jest info, że o, wiesz, słyszę cię z każdego miejsca, możesz postawić dosłownie gdziekolwiek. Okej, okay, mogę postawić gdziekolwiek, ale jeżeli chcę, żeby mnie budziło rano, to musi być w sypialni. Jeżeli, wiesz, to ciebie akurat nie dotyczy, ale w mieszkaniu, które ma kilka pomieszczeń, jednak,
istnieją,
wiesz,
takie?
Tak, owszem. No, w każdym razie, znaczy, wygląda na to, że będziesz musiał mieć tyle tych Amazon Echo, ile masz pokojów w domu. No to trochę słabo, no bo to, wiesz, czy iPhone'a nosisz, czy każdy inny telefon nosisz cały czas w kieszeni, tak? Zawsze możesz go zapytać, jeżeli masz taką ochotę i powiedzieć mu albo hey Siri, pod warunkiem, że poprawią tą opcję i będzie można krzyczeć do niego, nawet jeżeli nie jest podłączony. Albo powiedzieć OK Google i załatwione. No i wiesz, no pytanie, co to zmienia tak naprawdę? No, rozumiem, że oni chcieli zaeksperymentować i dać sobie głośnik z dodatkowo słuchaniem i właśnie sterowaniem głosowym. Ale jakoś mnie to nie przekonuje, no.
Znaczy mi się podoba, bo ja uważam inaczej. Może to jest tak, że mi się podoba dlatego, że to jest dla mnie taki ideał, do którego fajnie jakby iPhone wydążył, powiedzmy. Wiesz, na zasadzie, że właśnie żeby działało to Hey Siri bez bycia podpiętym do prądu.
Może... No, tylko, że to coś jest podłączone do prądu, wiesz, tak, ale, tylko, że... ale z, rozumiem różnicę.
No tego czegoś, no. Wiesz, nie muszę zaraz wziąć do kieszeni i wyjść tak. Z domu, nie? A z iPhone'em raczej tak.
Zabawne, że w tym materiale wideo, na pewno podlinkujemy go, mówią, że hej, nie musisz się martwić o baterię, bo to jest cały czas podpięte do prądu, wow.
Nie, no to, ale to jest jakiś argument, tak? Wiesz,
ale... Nie, no rozumiem, ale to jest tak, wiesz, to jest wyciąganie po prostu taki bzdur trochę, no kurde, to jakbym, ej, masz telewizor, nie musisz się martwić o baterię, nie musisz ładować telewizora, no come on.
No i stary, gorzej jak się telewizor aktualizuje, nie? To jest problem pierwszego świata, ale... To się zdarza.
Już o tym rozmawialiśmy.
Ale no. Wiesz, to jest na takiej samej zasadzie jak ten iPod Shuffle drugiej generacji, czy trzeciej generacji, trzeciej generacji nie miał przycisków. No. Znaczy wiesz, pierwszy miał przyciski, drugi miał przyciski, trzeci nie miał przycisków, tylko miał te wszystkie na słuchawkach, sterowanie. I czwarta generacja miała, wiesz, hej, mamy niewiarygodny sposób obsługi iPoda, przyciski. I to był jako selling point. Naprawdę, to było tak, że marketingowo rozegrali to, że przyciski...
Teraz już przyciski
teraz,
super.
Teraz już są przyciski, wiesz, nie? Teraz muszę do przycisku. To było zabawne. No ale tutaj tak.
Nie mogę.
Ale to opowiedz, Wojtek, o tym... chociaż nie wiem, wytniesz to, czy nie wytniesz o tym iPhone'ie? Opowiedz o tym iPhone'ie, którego używałeś jeszcze na samym początku tego nagrania. Jak ten iPhone i tak dalej.
Dobrze. Dobrze, opowiem.
Ile to już jest? Tydzień?
Właściwie wygląda na to, że w sumie równo tydzień. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że zacząłem testować dokładnie wtedy, kiedy włożyłem do niego kartę SIM.
I to było dokładnie przed nagraniem odcinka poprzedniego, więc...
Tak. I dokładnie tydzień temu. I po tygodniu... No, będę musiał to tu rzucić muzyczkę. W każdym razie, okej, korzystam z niego tydzień, mam już troszeczkę swoich przemyśleń na temat iOS-a, bo wiesz, do tej pory mogłem o nim mówić tylko na podstawie tego, co miałem na iPadzie, więc bardziej wiesz, chodziło o... Wiadomo, że iPada, czy w ogóle tabletu korzysta się zupełnie inaczej niż z telefonu. Telefon mamy codziennie, cały czas przy sobie, cały czas klikamy w niego, sprawdzamy sobie Twittera, cokolwiek, tak? Jakby jest z nami też w podróży, to nie jest tak, że wyciąganie iPada nagle jest, wiesz, nie wiadomo jakim wysiłkiem, bo mój iPad, jak wiecie, to jest czwórka, on jest ciężki jak cholera i głupio tak trzymać go w tramwaju na przykład, nie? W każdym razie, okej, wracając do iPhone'a, po pierwsze, nie jest tak źle, jak mi się wydawało. Znaczy mam to szczęście. Nie o ekran, w ogóle o system, wiesz. I nie jest tak źle, jak mi się wydawało, bo ten system wiele się nauczył od wersji tam 6, kiedy ostatni raz widziałem go tak bliżej i mogłem go podotykać. I naprawdę dużo się zmieniło. Jedną ze zmian, którą dzisiaj akurat miałem szansę doświadczyć, to jest swipe, który jest za darmo akurat dzisiaj, no niestety prawdopodobnie nie wiem, czy będzie jutro jeszcze, jak będziecie tego słuchać za darmo, ale jest, zainstalowałem sobie i przypomniałem sobie, jaki to jest awesome, naprawdę smyranie jeszcze po tak małym ekranie, gdzie faktycznie ten paluszek zawsze dociera do obu boków, jest to bardzo, bardzo wygodne. Natomiast tak, przeszkadza mi mały ekran nadal. Teoretycznie można się do tego przyzwyczaić, ale ja nadal mimo tygodnia już pracy z tym iPhone'em wiem, że szóstka by mi bardziej leżał w dłoni. Tak? Zdaję sobie sprawę, że on ma też dość duże boki dodatkowo, oprócz samego ekranu, ale jednak to powierzchnia jest mi potrzebna do pracy. I teraz... Bo wiesz dlaczego? Bo przede wszystkim nie czuję wcale tego, że ja już jestem chyba tak przyzwyczajony do pisania dwoma rękoma, czyli dwoma kciukami na klawiaturce, a tu ta klawiatura jest na tyle mała, że bardzo, bardzo często się myliłem, więc na szczęście jest swipe, na szczęście można już instalować klawiatury zewnętrznych dostawców i faktycznie Ten swipe ratuje tutaj dupę i dzięki temu już nie jest to tak wkurzające. Nadal brakuje trochę przestrzeni, ale powiedzmy, że nie jest to takie tragiczne. Nie będę mówił o designie, bo wiesz, no mam teraz piątkę, to piątka nie jest najnowsza i bardzo dobrze wykonany telefon. Nie grzeje się specjalnie, przynajmniej ja tego nie odczuwam. Ma bardzo fajną formę, trochę podrapany, ale to wiesz, to ty nie dbasz o sprzęt i to dlatego...
To nie tak, jak myślisz.
Jasne.
To jest piątka, ona się rysuje bardzo szybko, więc wiesz.
No, domyślam się. W każdym razie, jeżeli chodzi o system i w ogóle sposób pracy, to jest jedna rzecz, która bardzo mnie denerwuje i chyba, nie wiem, czy... Dopóki, wiesz, nie będę go używał pewnie parę miesięcy bez powrotu do Androida, to tego przestanie mi brakować. Ale na dzisiaj mogę powiedzieć, że nadal bardzo brakuje mi przycisku cofnij, który w Androidzie szczególnie, już nie mówię o cofaniu się o jeden krok w danej aplikacji, tylko mówię o przeskakiwaniu między aplikacjami, gdzie przy wykorzystaniu Twittera, ja jak wiesz głównie korzystam z Twittera, który nie ma wbudowanej swojej przeglądarki, jak przechodzę na jakiś link, otwiera się w Safari, to niestety, żeby wrócić do Twittera i do miejsca, w którym skończyłem sobie przeglądać timeline, niestety muszę nacisnąć dwa razy home i znaleźć tego Twittera. Znaczy, no nie muszę znaleźć, bo on jest zawsze tam trochę z lewej strony, bo jest ostatnią aplikacją. No ale kliknąć na tego Twittera, więc mam, wiesz, trzy akcje do wykonania plus przesunięcie palca.
Tylko jakbyś skorzystał z Tweetbota, to miałbyś jedną akcję, bo się tylko przeciągnął z lewego rogu do prawego rogu, po prostu byś się cofnął. Bo Tweetbot ma własną przeglądarkę. No ale cóż.
No dobrze.
Nie chcę się to komuś zaglądać do kupionych.
Ale...
Tam wszystko już jest, Wojtek. Tam wszystko na ciebie czeka, żebyś się nawrócił.
Ja kocham nadal Twittera oficjalnego, uważam, że jest super. W każdym razie to nie jest tylko, wiesz, choroba Twittera, tak? Jest mało aplikacji, które mają swoją własną przeglądarkę, więc no, jest Facebook, tak, który ma, i ta przeglądarka, mimo tego, że właściwie to jest Safari, to czasem niestety, ale się sypie i to nie jest fajne, że wiesz, wchodzisz na jakąś stronę i nagle się okazuje, że coś się wyświetla zupełnie nie tak, jak powinno, a jak otwierasz ten sam link w Safari czystym, to okazuje się, że to działa. Więc wiesz, no, jest dużo też problemów z tymi przeglądarkami. No nie wiem, czy to jest kwestia deweloperów, nie wiem. W każdym razie brakuje mi cofnij. Uważam, że w Androidzie jest to rozwiązane naprawdę doskonale, bo ta logika skakania między aplikacjami, to wiesz, to niekoniecznie musi dotyczyć tylko i wyłącznie, wiesz, przeglądania Twittera, wchodzisz na przeglądarkę i później wracasz do Twittera, do tego, co robiłeś wcześniej, tylko to może dotyczyć no, mnóstwa innych rzeczy, które mają linki do czegokolwiek, czyli nie wiem, przechodzisz z maila, tak? Nawet zabawne, że jak masz Chroma na iPadzie, czy na iOSie, to oni specjalnie spróbowali trochę oszukać iOS-a i zrobili taki przycisk cofnij do Gmaila na przykład. Wiesz, że jeżeli otwierasz linka z maila, z Gmaila, z aplikacji Gmail, on otwiera się w Chromie, to masz w Chromie też przycisk cofnij do Gmaila. I to bardzo pomaga w pracy i prawdopodobnie tego się nie da obejść w żaden sposób. Chyba, że i tutaj z kolei plus iOS-a, gest cofnij, czyli to swajpnięcie w lewo, znaczy od lewej do prawej, to jest zawsze o krok, cofnięcie o krok w danej aplikacji, czyli wiesz, nie wiem, zagrzebiesz się w jakiejś dyskusji na Twitterze, to możesz sobie cofnąć i zawsze wracasz do początku. Natomiast może fajnym pomysłem byłoby to, żeby swipe od prawej do lewej w momencie, kiedy jesteś w tym takim głównym jakby, nie wiem jak to nazwać, jakby tym pierwszym kroku aplikacji, gdzie zacząłeś z niej korzystać, a wcześniej korzystałeś z innej, tak, to swipe nie robi krok do tyłu, bo nie ma gdzie się cofnąć, tylko właśnie zmienia ci aplikację na tą, w której byłeś poprzednio, tak? To nawet by było fajne, bo ta aplikacja, której używałeś ostatnio, jest na tej liście zawsze z lewej strony.
Prawej.
Więc wiesz, to nawet...
Zawsze z prawej strony.
Poczekaj, jeszcze raz. Muszę wejdę w coś, w Twitter, a później Google. Nie, bo ja lubię to sprawdzać. A nie, przepraszam, w ogóle Twitter okazuje się, że ma tą przeglądarkę wbudowaną, wiesz?
Tak też myślałem.
Ma wbudowaną. Ale tak, nie, właśnie nie, ale teraz uwaga. Ale właśnie nie, ostatnia aplikacja jest z lewej strony. Przynajmniej u mnie.
W ten sposób. Jakoś. Dobra, wiem o czym.
Rozumiesz?
Wiem,
o czym. I teraz ten gest nagle stałby się nadal sensowny, tak? Że znalazłbyś się w miejscu, gdzie wychodzisz z aplikacji, przechodzisz na listę aplikacji i z automatu trafiasz na aplikację, której używałeś dosłownie przed chwilą. I to by było super. Ja uważam, że to ma sens, to nadaje systemowi i temu workflow standardowemu no więcej sensu. Tutaj niestety ten dwuklik wybranie aplikacji nie jest za wygodne. Nie wiem, czy kiedykolwiek użyłeś tej górnej listy ludzi, z którymi
nie, ja mam to wyłączone. Dzwonisz, ja mam to wyłączone. SMS-y.
No właśnie.
To bo to jest denerwujące i w ogóle zerowa wartość dla mnie, więc stwierdziłem, że to wyłączę, bo mi psuje odbiór.
No rozumiem.
Estetycznie mi pasuje.
No tak, nie dziwi się. Wcale mnie to nie dziwi.
A, to jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to się robi.
To powiedz, bo ja też sobie wyłączę. Aha, super. Dzięki, nie, Orzech.
Już to sprawdzę, Boże Święty.
Ale żeś wyskoczył z protipem, którego nawet nie umiesz wypowiedzieć.
Wiesz co, bo mi to ktoś po prostu... Ktoś mi to po prostu pokazał gdzieś dawno, dawno temu. Nie wiem, czy to nie był Jacek Zięba, kiedy mi powiedział, co trzeba zrobić, żeby to wywalić w ogóle. Wejdziesz w ustawienia, poczta, kontakty i inne, zjeżdżasz na dół do kontaktów i masz przy przełączaniu programów. I tam po prostu odznaczasz oba i wtedy masz... nic się nie pojawia.
A jest, faktycznie. Wyłączyłem. No dobrze, no to już tego nie będę miał. W każdym razie to polecamy. Znaczy, jeżeli ktoś z tego nie korzysta, to po co ma wam zasyfiać i pewnie trochę zwalniać telefon. W każdym razie przycisk cofnij, można by to jakoś rozwiązać. Wydaje mi się, że da się to jeszcze wrzucić i mam nadzieję, że to kiedyś zrobią. Ale tak czy inaczej ten system dorósł, ma dużo fajnych usprawnień i właściwie dzisiaj mogę powiedzieć, że mógłbym się przenieść na iOS-a i w ogóle by mnie to nie bolało, a jakby plusem tego, że wiesz, masz iPhone'a, iPada i jeszcze komputer na macOS-ie, jest te wszystkie rzeczy, które przyszły z Yosemite i iOS 8, czy 8.1 nawet, czyli Continuity, to wszystko po prostu działa, no mam otwartą kartę na kompie, odpalam telefon, patrzę, okej, mogę sobie teraz tą samą stronę właśnie w tej chwili otworzyć. No, co mógłbym chcieć więcej? Jakby naprawdę praca na tym sprzęcie w całym ekosystemie jest absolutnie dopracowana. Wiesz, w Google jest różnie, bardzo różnie, wszystko zależy od aplikacji, ale to też nie jest to, że się przestałem jarać Androidem, bo nadal czekam na update do Alki, tylko że właśnie nadal czekam na update i tak nie ja wiadomo jeszcze dał, nie? Teraz kiedy będzie.
Ale spoko, dobrze, że jest opóźniony.
No ale
bo mi się Nexus
przełożyli, zepsuł. No słyszałem właśnie, to też jest smutne, muszę sprawdzić swojego w takim razie.
Ale w moim padło prawdopodobnie pamięć, bo próbowałem zrobić reset razem z... Boże, kto mi pomagał? Sprawdzę. Ej, to jest naprawdę taki accidental odcinek. Chyba Michał Gapiński pomagał. I się okazało, że mam prawdopodobnie mapę partycji, co nie wiem co to znaczy. Z wyrzuconą w kosmos w ogóle pamięć prawdopodobnie po prostu padła mi w tablecie. On się nie chciał uruchamiać, nie chciał się restować, nie chciał się przywracać w ogóle. Szkoda, bo ja po prostu wziąłem go do ręki, żeby sprawdzić, czy jest aktualizacja.
No.
Taki trochę przykry moment, nie? Kiedy się wywala jak szukasz aktualizacji. No ale...
Ech, no trochę tak, bo jednak wiesz, wypadałoby dotknąć tego. No ale tak czy inaczej tych aktualizacji na razie nie ma, przesunęli to, nie wiem dlaczego, pewnie muszą je dopracować.
Tak, no bo coś oczywiście nie działa.
Dobrze o nich świadczy, dobrze o nich świadczy, bo są tacy, którzy wypuszczają aktualizacje, które psują telefon. No.
Szczegóły.
Jest łos.
No tak było, to prawda.
Tak, wiem. I tak nikt nie korzysta z telefonu. Znamy to, więc nie ma problemu. Ale co ciekawe, jeszcze a propos iPhone'a, nie brakuje mi żadnej aplikacji. Żadnej. I to, że te aplikacje absolutnie widać gołym okiem. No każdy, kto weźmie iPhone'a do ręki i po prostu go poużywa, bo to nie jest tak, że możesz sobie, wiesz, zrobić przelot przez swoje ulubione aplikacje i zobaczyć wszystko, wiesz, od razu. Natomiast faktycznie po używaniu go przez tydzień mogę powiedzieć, tak, deweloperzy aplikacji na urządzenia z iOS-em dopracowują je. To też nie oznacza, że one są idealne i wiesz, i nie zdarzają się błędy. Owszem, się zdarzają, ale gołym okiem widać, że jakościowo są dużo lepsze niż na Androidzie. Nie wiem, wiesz to może jest głupi przykład, ale chociażby to, że aplikacja Twittera, w momencie kiedy ją włączasz, jak jest wyłączona, tak w ogóle, że nie ma jej w tle, jeżeli ją włączasz, to na początku pojawia ci się logotyp Twittera, i w tle on się ładuje po prostu, tak? Aplikacja się ładuje. I jak już się załaduje, to ten logotyp się tak rozszerza ładnie i pokazuje ci później treści. No, na Androidzie tego nie ma, bo albo się nikomu nie chciało tego robić, albo bali się, że to będzie źle działać na starszym sprzęcie, a na iOSie nie muszą się tego bać, bo wiedzą, że nie wiem, tą animację od piątki, tak, iPhone'a piątki włączają, a od starszych iPhone'ów 4 czy 4S nie będzie tej animacji. Albo robią to jakoś inaczej. W każdym razie najfajniejsze jest to, że faktycznie wciskają różne smaczki i to nie jest jedyny przykład oczywiście. Ja korzystam w tej chwili, no już wiesz, myślałem, że się zamknę na jednym ekranie, niestety się nie udało. Tych aplikacji mam coraz więcej i no niestety to jest system, który pozwala na to, żeby deweloperzy mogli troszeczkę poszaleć. Bardzo dobrym przykładem jest na przykład ta aplikacja Vine, która na Androidzie niestety, ale działa słabo. Niezależnie od telefonu, jaki masz i tego, jak, na jakim sprzęcie to działa, każdy materiał wideo nagrany w Vine, tak? Nagrany jakimkolwiek Androidem, nie wiem, to jest kwestia kompresji prawdopodobnie systemowej, zawsze będzie wyglądał gorzej niż na iPhone'ie. A oprócz tego bardzo zauważalna różnica to jest to, że na iPhone'ie czy na iPadzie wszystkie materiały wideo w Vine zapętlają się idealnie, tam nie ma żadnej przerwy. A okazuje się, że przerwa jakiego byś nie miał komputera, to nawet przez przeglądarkę, którąkolwiek, bo sprawdzałem na wielu, niestety się pojawia ta przerwa i to zapętlenie nie jest idealne, więc w aplikacji to zawsze działa super, a na Androidzie niestety nie. Więc wiesz, no, jest wiele takich przykładów. Już nie mówię o aplikacjach, które są, wiesz, iPhone only, tak, ale takich też jest trochę.
Na Safari w ogóle jest tak, że mi się czasami nie chcą załadować te Vine. Tak po prostu. Mam takiego laga, że nie chcą się załadować i utykają na, wiesz, jakby zostałby ostatni procent, czy ostatnie 0,5% z załadowania się Vine'a i... No.
Dupa.
Tak.
Ja mam to samo. Też mi się tak przycina. Nie wiem, czy przypadkiem to nie jest problem z tą magiczną Javą, która cały czas coś od nas chce na Yosemite. Nie wiem, czy udało ci się to ogarnąć?
Nie. Nadal nie wiem, o co chodzi.
No właśnie, ja zainstalowałem 8 Java, no bo ta jest wspierana przez Yosemite i nadal wyskakuje okienko: hej, potrzebuję Java 6. Strzelce w łeb.
Ja dostałem informację od kogoś z Magazine, już teraz też nie pamiętam kogo. że trzeba coś, jakieś komendy wpisywać, coś tam, coś tam, coś tam. Tak mi się bardzo tego nie chciało i ta karta, wiesz, wisi u mnie w Safari otwarta od tygodnia jakoś. Ale myślę, że kiedyś to w końcu zrobię, bo tak mnie strasznie denerwuje ten moment, w którym, wiesz, wyskakują mi te powiadomienia. Kliknij OK, albo kliknij więcej. Ale ja zrobiłem tą cholerną aktualizację w frajerze. Jezus Maria, jak to jest denerwujące. To jest tak denerwujące, jak Jawbone. Płynne przejście, płynne przejście.
Płynne przejście, tak jest. No i co z tym Jawbone'em?
Przyszedł mi nowy, bo poprzedni mi się zepsuł. Ja chyba mówiłem, że mi się zepsuł znowu w jakimś odcinku. Chyba w jakimś 3 tygodnie, 4 tygodnie.
Prawie temu. W każdym to mówisz.
Pierwsza informacja jest taka, że zepsuł mi się i przysłali mi replacement.
No.
Tylko, że okazało się, że replacement jest zepsuty. Już, w sensie ma wciśnięty przycisk tak bardzo, że nie mogę uruchomić trybu nocnego, a jak już uda mi się uruchomić tryb nocny, to on mi się sam wyłącza w trakcie nocy. I widzę na przykład, wiesz, synchronizuję i nagle się okazuje, że spałem godzinę. No, I didn't. No i po prostu stwierdziłem nawet, że nie będę go używał, bo nie będę nawet go nosił na ręce, no bo po co? Więc jakby tutaj podziękowałem, że nawet nie chce mi się składać reklamacji ani niczego. To był dobry rok. Nie wiem, ile wydałem. 350 zł na Jawbone'a, czy 450 zł na Jawbone'a. Miałem ich 7 w sumie. przez cały rok dostawałem nowe co 2 miesiące. Prawie. Co 2 miesiące. Nawet trochę częściej.
Czyli rozumiem, że nie przedłużasz subskrypcji.
Tej nie. Aczkolwiek Jawbone wypuścił teraz właśnie Mini chyba, Jawbone Mini i Jawbone'a App 3. I ten App 3 to jest ich taka nowa wersja na sterydach, która ma być, nawet ma sprawdzać ci tętno tak konstant cały czas i do tego ma wykrywać fazy REM w trakcie snu.
Jestem ciekawy.
Jestem strasznie ciekaw, jak ma wykrywać fazy REM przez nadgarstek, ale... Myślę, że będę bardzo chętnie testował.
Nie dziwię się. Nie dziwię się.
Trochę takie zabawne, nie? Że nie sobie tak rantuję, że Jawbone, 7 nowych Jawbone'ów dostałem i teraz dostali mi zepsutego. Jawbone 3 kupuję. Ale ustawiam, nie ma lepszego life trackera tak naprawdę niż Jawbone, bo co, kupisz Fitbita, który się nie synchronizuje z aplikacją zdrowie i nie wrzuca tam danych? No po co? I wygląda jak gówno do tego, no.
No słabo, że w ogóle nie synchronizuje się z aplikacją zdrowia. Ja teraz mam Sleep Cycle, który oczywiście włączam właściwie tylko po to, żeby wiedzieć, ile spałem, bo to nie jest wcale miarodajne mierzenie tego snu, jak nie śpię sam, tak? No niestety, ale każde poruszenie się na materacu jest w aplikacji odwzorowane.
Chcesz po prostu się ze mnie pośmiać, że ja śpię sam. Wszyscy to robią.
Trochę tak. W każdym razie tak, ja sprawdzam sobie ile śpię. No i wiesz, no to wszystko wpada do tej aplikacji zdrowie. No i okej, no. Jeszcze czekam na coś, co mi będzie liczyć kroki, ale Moves, z tego co widziałem, niestety nie synchronizuje się ze zdrowiem.
Wiesz co, na iPhone 5 jest ten problem, że tak naprawdę wszystko, co będziesz chciał, żeby trakowało ci kroki, będzie zużywało dużo baterii.
No właśnie, to jest ten... No,
jak masz, jak ja mam teraz, jest 6 w ogóle robi to z defaultu.
No wiem, bo ma swój własny procesor od tego.
No i właściwie nawet nie wiem, ile kroków robisz średnio według 6. W każdym razie na iPhone'ie cokolwiek nie zainstalujesz 5, to właśnie będzie zżywać bardzo dużo baterii. A to jest fajne, bo w ogóle iPhone 6 ma barometr. I to jest fajne, że pokazuje mi, że przybyłem dzisiaj na przykład 5 pięter. Nie, dzisiaj 12.
Ale się nałaził.
Dobra, urlop. To jest ja jeszcze.
Nie przesadzaj.
Jeszcze zemrę.
No. Aj, przyjacielu.
Tak, no ale nie mogę się doczekać tego nowego Jawbone'a. Nie wiem jeszcze, kiedy będę go miał. Jeśli Bóg da, to będzie jakoś w przyszłym tygodniu. A jeśli Bóg nie da, to nie wiem, to będzie jak będzie można wziąć.
Okej.
I biorę czarny model, tak jakby ktoś pytał. No jasne. Będzie działał szybciej.
Wiadomo. Ale rozumiem, że one już weszły do sprzedaży normalnie i są w Apple Store'ach do kupienia.
No właśnie mam nadzieję.
Aha. Widzę, że sprawdziłeś, zanim kupisz. Doskonale, to świetny pomysł. Ja mam szybką informację jeszcze. Bo nie wiem, czy wiesz, jest taka konsola na rynku. Nazywa się Ouya. I właśnie wypuścili update systemu.
To co?
Nie wiem, stary. Ale...
ale... po co? Przecież oni mogli sobie zainstalować po prostu w biurze i 99% użytkowników miałoby najnowszy system.
No właśnie, nie wiem.
Kamil Brzeziński tylko by nie miał.
Ale on chciał sprzedać, nawet nie wiem, czy mu się udało.
No właśnie, o tym mówię.
No w każdym razie tak, jest, Ouya wypuściła update dość duży, tu jest dużo różnych rzeczy.
Tylko PlayStation.
Oczywiście, tylko PlayStation. No, ja na PlayStation dostałem SingStara i śpiewałem już. To jest... jest jazda. Jest jazda.
Ja nie dostałem nic z PlayStation. Trochę szkoda. Bardzo szkoda.
Kupuję dobrze. Już się nie rozkręcę.
Kupuję wszystkie.
No właśnie. W ogóle to się szykuje Advanced Warfare do kupienia.
No nie właśnie, nie jestem przekonany, wiesz, bo tak już ci pisałem, że to jest gierka, która jest zrobiona w takich klimatach bardzo futurystycznych, jakiś egzoszkielet i w ogóle. Znaczy, to wszystko fajnie i prawdopodobnie zabawa jest przednia, ale strasznie mnie to odrzuca, kiedy jest gierka, która ma być jakby, wiesz, o szczelaniu i jakieś egzoszkielety nagle. Taki trochę bardziej Crysis się z tego robi niż Call of Duty.
No nie wiem, znaczy wszyscy, z którymi rozmawiałem na ten temat, mówią, że to jest dobrze zrobione.
Fanboye,
w sensie, że nie jest przegięte. Nie, nie, że po prostu nie jest przegięte, bo tego się najbardziej można obawiać, bo jakby w dłuższej perspektywie Titanfall okazał się trochę przegięty chyba, ale też bardzo schematyczny.
Ja nie grałem w tego Titanfalla w końcu.
No bo nie miałeś na czym, ja tak samo.
A bo on jest tylko na Xboxa?
Tak.
Ale żenada. No, co, dwie osoby w Polsce grają.
No tak. A dzisiaj w co grają? A, bo jest ten. Xboxa mają trzy osoby już.
A, no, faktycznie, bo kupił jeszcze Robsonic.
Tak, Robsonic kupił i gra z Baronem w gierki.
No, ale to, ja w ogóle uważam, że to był dobry punchline, ten, który napisałem odnośnie tego, że ja mam tyle. Bo, że na Xboxie jest tam chyba trzy osoby są właśnie w Polsce. A na PSN-ie mam tyle znajomych, że nawet jak kogoś nienawidzę, to i tak mam z kim grać, bo jest tyle tak, osób na liście.
To prawda.
Uważam, że to jest super, na to powiedziałem.
Też tak uważam. Ja mogę nawet sprawdzić właśnie w tej chwili, ile mam znajomych w PSN-ie.
Za dużo. Usuń konto.
Usuń konto. Ja to będę sprawdzał, ale ja myślę, że warto przejść też do kolejnego tematu, bo
do Wiedźmina.
O PlayStation już rozmawialiśmy. Wiedźmin, tak, musimy o tym powiedzieć, bo to jest mega.
Bo pamiętacie jakiś odcinek, w którym Tętno Pulsu... ja mam 33 znajomych.
A ja 41, pozdrawiam.
No. Tętno Pulsu kupiłem, zrobiłem preorder na Wiedźmina.
Tak było.
Sorry. I Wiedźmin, znaczy właściwie CD Projekt ogłosiło dzisiaj, że będzie 16 darmowych DLC do Wiedźmina po tym, jak wyjdzie.
Pauza. Jeszcze ja powtórzę. 16!
Tak, i to są dodatkowe jakieś dodatkowe ciuszki dla głównego bohatera, fryzury, jakieś tam płachta na konia, czy coś takiego. Ale ich jest 16, tych takich dodatków. Wszystkie będą za darmo dla osób, które kupią grę, bez znaczenia, kiedy tą grę kupią. I CD Projekt umotywowało to tym, że uważają, że takie rzeczy powinny po prostu być dostępne za darmo dla graczy. Oni nawet napisali bardzo ładnego maila na ten temat, którego ty mi, Wojtek, wysłałeś.
Zrobiłem to.
I to jest w nim tak, że właśnie mi się ten mail zaciął. O, jest. Świat się zmienił, ale rozumiem jego biznesowe realia, ale uważamy, że to naprawdę nie musi oznaczać, że na przykład dodatkowy miecz czy zbroja dla konia muszą być płatne. Szczególnie, że dosłownie przed chwilą zapłaciliśmy za całkiem nową grę. I uważam, że to jest... ładnie to podsumowuje.
No tak, no to jest taki trochę punch, wiesz, w stronę innych deweloperów, I CD Projekt Red zawsze pokazywał siebie z bardzo dobrej strony i zawsze dopieszczali graczy, bo oni zdają sobie sprawę, że to właśnie gracze są dla nich najważniejsi, a nie hajs, tak? Jeżeli będą dobrzy dla nas, to my zapłacimy te pieniądze, tak. Będziemy dobrzy dla nich i jakby to jest bardzo prosty biznes i okazuje się, że wcale im sodówka żadna nie uderzyła do głowy i po prostu robią ten biznes dalej według swoich zasad i życzę im jak najlepiej, bo robią to po prostu dobrze.
Czy my nie mówiliśmy przypadkiem o tym, jak bardzo dobrzy są w kontekście tego, że na Forczanie ktoś pytał, jak skrakować Wiedźmina i po prostu mu powiedzieli, żeby kupił tę cholerną grę, a nie próbował oszukiwać CD Projekt, który jest jako jedyna firma spoko w stosunku do graczy? Chyba było
tak,
coś
już
takiego.
O tym mówiliśmy, tak. No zresztą chyba przy tym samym odcinku, w którym
chyba
mówiłeś
tak.
Pre-order, więc no.
Ale tak, zdecydowanie. Ja się w ogóle nie mogę doczekać Wiedźmina. Zresztą w ogóle teraz mamy naprawdę kolorowy okres, jeśli chodzi o gierki wideo.
O rany.
Ale to mówiliśmy w zeszłym odcinku, tak? Journey. Journey chyba w ogóle będzie jednak 25 listopada. Nie wiem.
GTA 5.
Either way, i tak już kupione do Journey. GTA 5 będzie za tydzień?
No jakoś tak.
17 albo 13?
No to... No, tydzień.
Za tydzień albo dwa, tak. No. Oczywiście preordery złożone.
Wiadomo, nie mogłem sobie odmówić.
Ja się nawet nie oszukiwałem za długo. Pod koniec miesiąca Little Big Planet 3 na PS4.
Tak, będzie. To jest taka gierka, której ja jeszcze nie rozumiem, ale no zobaczymy.
Połowa jest z podcastu jara się tą grą.
Okej.
Więc to jest kolejna gierka. Coś jeszcze potem pojawia. No w lutym będzie Wiedźmin, tak? A coś się w grudniu pojawia ciekawego, bo w styczniu?
Może być jakiś wysyp. Nie wiem, czy wiesz, czy nic mi nie przychodzi teraz do głowy. Nie wiem, czy Bloodborne nie wyjdzie. Bloodborne.
O, i chyba też 1900 któryś, ta gierka.
The Order.
Ach, tak, The Order.
Och, The Order. Bo jak to wygląda?
PlayStation na swoim profilu na Twitterze mówi o coś właśnie na ten temat, więc może też wyjdzie jakoś niedługo. Także gierek będzie zatrzęsienie. Ale powiedziałem, zatrzęsienie.
No pięknie powiedziałeś, piękna polszczyzna.
Dokładnie, cieszę się.
Super.
A jeszcze oprócz tego jeszcze w tym miesiącu jest przecież Far Cry 4 i Assassin's Creed nowy.
O rany, to będą święta z konsolą.
Jest tyle gierek, które teraz wychodzą, które są tak dobre. Ja bym chciał sprawdzić Far Cry'a, czy jest... Bo grałem w jedynkę, grałem w dwójkę i były strasznie słabe. Znaczy, jedynka była okej, dwójka była strasznie słaba, trójkę tylko jakby liznąłem i popłakałem się.
Okej.
Okay. Więc dropnąłem temat od razu. No i czekam, mam nadzieję, że czwórka może będzie spoko. Assassin's Creed Unity. Grałem w jedynkę, grałem w dwójkę, grałem w trójkę, grałem w czwórkę. Dwójka była okej, Brotherhood był spoko, trójka była dramatyczna, czwórka była taka, ale kopałbym po twarzy. No i jestem ciekaw, czy Unity będzie...
Tak. No tam fajny koop się zapowiada. No.
No właśnie, to jest spoko, bo ja bym przez to chciałbym pozabijać ludzi, jakkolwiek to nie brzmiało.
Kraść konie i zabijać ludzi.
Jesus Podcast.
Najlepsi przyjaciele, Jesus Podcast.
Tak, no ja bardzo chętnie bym to sprawdził, więc w samym listopadzie mamy 4 gierki, które są warte uwagi.
Nasze portfele mogą tego nie wytrzymać, ale...
Jeśli każda z gierek kosztuje... 250 zł?
Journey, tak średnio wygląda.
Tak, Journey nie liczę. Ona kosztuje tam 30, tam 60. No to jest 1000 zł na gierki wideo w samym listopadzie. Ja tyle nie wydam. Ja nie kupię wszystkich gierek zupełnie. To jest 100% więcej niż pewne. Na pewno GTA i ewentualnie może... jeszcze, na pewno GTA, prawdopodobnie Little Big Planet, a Far Cry'a i ten, i Assassin's Creed'a tak, może. Mhm.
Może będziemy mogli pożyczyć od kogoś.
Tak,
że wiesz, są takie gry, których nie musisz mieć.
Tak.
Bo na przykład mają singla, jest, wiesz, bardzo fajny.
No właśnie w przypadku Assassina to wiesz, to mam wrażenie, że akurat fajnie będzie ten co-op grać, a wtedy trzeba mieć własną gierkę, nie?
No tak, to prawda.
Bo w przypadku Far Cry'a, nie, to tak raczej... No nie jestem przekonany.
Rozumiem. No.
Zresztą ewentualnie możemy skorzystać z tej rewolucyjnej usługi wypożyczenia gier, którą wprowadził...
SharePlay.
Nie, mówię o tym podawaniu płyty.
A, tak. To ja właśnie chcę wykorzystać ten rewolucyjny system pożyczania gier i pożyczyć od któregoś z influencerów Lords of the Fallen.
Dlaczego?
Bo jakoś tak mnie ciągnie do tej gry.
Ja to bym chciał zagrać w tego, w Shadow of Mordor.
Shadow of Mordor. No to, i to jest na przykład też gra, którą spokojnie można pożyczyć od znajomego.
Tak, ale w ogóle ona tania jest. Ona chyba kosztuje 100. Nówka, nieśmigana, płytka.
No dobrze, no ale to tą samą płytkę możesz od kogoś pożyczyć, jak skończy.
No, to prawda.
No i właśnie o to chodzi. Więc nie rozpędzajmy się, trzeba znaleźć jakąś optymalizację w tych gierkach, ale no są takie, które trzeba koniecznie mieć.
GTA 5.
Moim zdaniem należy do nich GTA 5 i do nich należy Wiedźmin na pewno.
Tak, jeszcze nie mogę doczekać GTA 5. Widziałeś to porównanie?
Mm.
Tak, doskonała grafika. I jeszcze ten tryb FPS.
No, tego nie było wcześniej.
Tak, FPS.
Ciekawy jestem, czy to będzie wygodne, bo to też nie zawsze, wiesz, fajnie robi grze, szczególnie GTA w formie...
Właśnie to może być ciekawe.
Trudno powiedzieć.
Ja myślę, że spróbuję, szczególnie, że ja przeszedłem już takim normalnym trybem, więc teraz mogę sobie przejść jeszcze przez granicę jako FPS. Bo to by było fajne na zasadzie takie zwiedzania miasta, wiesz, jesteś... To ty zwiedzasz miasto, tak? Jakby w trzech postaciach, tak trochę jak Jezus, ale wiesz...
Tak, trochę jak Jezus.
God damn it. Czy to jest stosowne popłynięcie w odcinku?
Tak czuję.
Dobra. Ja chciałem zrobić jeszcze jeden temat.
No to masz mało czasu, ale rób.
Mamy dużo czasu. Znaczy mamy jeszcze taki troszkę czasu, bo...
Wiem.
Tak. Więc chciałem poruszyć jeden temat. Jesteśmy strasznie w ogóle do tyłu z tematami, które obiecaliśmy ludziom, że zrobimy. Znaczy, ja obiecałem, bo
typowy
tak.
Orzech naobiecywał, a później wiesz.
Ale staram się robić w każdym odcinku chociaż jeden z tematów, które obiecałem, że będziemy poruszać. Więc chciałem porozmawiać, Wojtku, bardzo krótko, bardzo rzeczowo. No. Czego używamy w pracy, jeśli chodzi o software? Mamy całkowicie różne jakby branże, tak? No bo ty robisz wideo głównie, a ja głównie zarządzam projektami. Więc zestaw o dziwo mam wrażenie, że będzie taki sam albo podobny mimo różnych branż, taki paradoks mały, ale ja sobie
nie będzie tak.
Okej. No dobrze.
Ale u mnie pojawił się jeden update, bo już trochę o tym rozmawialiśmy. Ja mówiłem, że wiesz, że korzystam na przykład z Outlooka, bo muszę.
Tak, to prawda, to rozmawialiśmy w ten sposób, ale tak bardzo konkretnie. Co jest dla ciebie softwarem, który jest typowo związany z pracą? Wiesz, w ten sposób, tak? Dla mnie na przykład Slack, czyli komunikator, jest typowo związany z pracą. To nie jest miejsce rozrywki, znaczy jest miejscem rozrywki, tak? Ale nie jest miejscem rozrywki na zasadzie piątek wieczór. No dobra, czasem jest, ale chodzi mi o to, że to jest typowo związane z pracą, tam są ludzie, z którymi pracuję. A sama jest typowo miejscem do zarządzania zadań. Mailbox typowo, znaczy Mailbox jest w ogóle do zarządzania mailami. Ale mam jeszcze trzy programy, oprócz Google Docsów, które też mam tu zapisane, więc trzy programy, o których nie mówiłem jeszcze, że z nich korzystam, a są bardzo znane z pracą i to będzie mój cały setup, już nic więcej nie używam do pracy.
No proszę. No dobrze, to jakie masz?
Morale App. I to jest apka, która raz dziennie wysyła maila do wszystkich pracowników, których pyta o to, jak się dzisiaj czują. To jest mail, którym po prostu klikasz, że dobrze, słabo, źle i koniec. I potem jakby team manager widzi po prostu, kto się dobrze czuje. Znaczy nie widzi kto, tylko widzi, ile osób się dobrze czuje, ile osób się źle czuje. Więc widzi, jakie są mniej więcej morale w firmie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest Don. Done się nazywa. Dan. I to jest backtracker. Tak po prostu backtracker.
A on jest jakąś wtyczką do Asany, czy co?
Nie. To jest po prostu jako taki zewnętrzny backtracker. Taki dość rozbudowany, z możliwością, wiesz, podział klienci, software house, czy developerzy, czy firma jakby. priorytetyzowanie zadań, dodawanie zadań do konkretnych jakby projektów. To jest takie dość rozbudowane, ale bardzo fajne narzędzie. I Test Slide. Tylko że jeszcze w tej starej wersji, w sensie webowej, nie przez aplikację, bo jeszcze wspieramy na przykład iPhone'a 4 w aplikacji, którą robimy, więc jakby on nie może mieć przez aplikację, więc przez weba jeszcze wspieramy i Test Slide. To są wszystkie aplikacje, które korzystam z pracy. Tak.
No dobrze. A wiesz, ja zacząłem korzystać, bo szczęśliwie od jakiegoś czasu tworzymy zespół. Już nie jestem sam jedyny, który zajmuje się tym, czym się zajmuje. Mamy zespół. I Hubert ostatnio, Wyszykowski na Twitterze, Hubert ostatnio zaproponował, żebyśmy stworzyli sobie wspólną listę zadań w przypomnieniach iOS-owych. I muszę przyznać, że to był świetny pomysł, bo dzisiaj już korzystamy z tego bardzo wygodnie, sobie odznaczamy zadania, przydzielamy zadania sobie wzajemnie i działa to doskonale. To jest najprostsze narzędzie oczywiście, w sensie, no bo my naprawdę, nas jest trzech, tak? Nie potrzebujemy nie wiadomo jakiej maszyny, która będzie tam zarządzać tym wszystkim, tylko takie zwykłe przypomnienia z oznaczeniem literka duża na początku, wiesz, która oznacza W to ja, H to Hubert, K to Kuba i załatwione, nie? Więc to jest taki ekstras, jeżeli chodzi o takie wspólną pracę. I jeszcze dorzuciłbym do tego Telegrama, ale na razie nie jesteśmy w stanie tego dorzucić, bo jeden kolega ma niestety peceta i nie może sam instalować softu, wiesz,
typu ale jest webowy, jest webowy interfejs.
No jest webowy, ale to wiesz, no zawsze trzeba mieć tą
ale
kartę
to,
otwartą.
Skoro macie już są trzy osoby, to możesz tam wam się Slack spróbować sprawdzić. Jak no przewidujesz połączenie jeszcze teamu, to myślę, że może się sprawdzić, wiesz. Dla dwóch osób Slack to jest zdecydowanie za mało, dla trzech można już próbować. Szczególnie, że to by było tak naprawdę dla trzech osób, to by wam starczył taki podstawowy zestaw. Znaczy, bo Slack jest w ogóle za darmo do tam chyba 15 osób. Czy nie, czy jest w ogóle za darmo, tylko archiwum jest płatne, że 10 tysięcy wiadomości, a potem jak chcesz znaleźć te, które były wcześniejsze, to musisz płacić tak naprawdę i wykupić to premium konto.
Ale aha, jak piszesz nowe, to się kasują tam te stare, tak?
Znaczy one się nie kasują, tylko ukrywają. Jak zapłacisz, no, one są tam w tle. Więc, no to w waszym wypadku, tak naprawdę jak tworzysz nowego Slacka, to masz dwa kanały. Masz General i masz kanał Radom.
No
i
waszym, Radom?
I w waszym wypadku prawdopodobnie by to wystarczyło, żeby był, wiesz, General, czyli typowe rzeczy do pracy i Radom, żebyście mogli sobie śmiesznostki wrzucać.
Aha. No, jest to jakiś pomysł, bo jak wiesz, ja jak słyszę o Slacku, to mi się ślinka cieknie i ja zawsze tak sobie myślę, o kurde, albym poużywał tego Slacka, ciekawe jak to działa, nie?
Spróbuj, szczególnie, że miałbyś wtedy rozgraniczenie, wiesz, jakby nie musiałbyś Telegrama używać też do pracy, tak? Bo dla mnie to było męczące, że dostaję na przykład powiadomienie i mam świadomość tego, że to jest, że to może być praca, a może być, nie wiem, to możecie być wy, tak? Może być Wojtek właśnie. A tak to wiem, że jak to jest Telegram, to jest na pewno ktoś ze znajomych. A jak słyszę takie piknięcie ze Slacka, które Wojtek już prawdopodobnie też zna.
Tak, to już ciśnienie skacze.
To już skacze ciśnienie, jest takie ojej, ojej. Coś się stało. No, coś się stało. Tak.
Ale wiesz co, ja to absolutnie się zgadzam z tym, bo ja mam na przykład tak z mailem. Ja oczywiście, wiesz, wiadomo, korzystam z mailboxa normalnie do prywatnego maila, natomiast jeżeli chodzi o maila służbowego, to mam go wpiętego do mail appa, tak? I mail app służy mi tylko i wyłącznie do maila służbowego. I już drugą sprawą jest to, że mam wyłączone powiadomienia. Bo jak wychodzę z pracy, wiesz, jak jestem w pracy, to korzystam z komputera zwykle, a jeżeli chcę faktycznie, nie wiem, poza pracą, czy gdzieś w pracy na korytarzu sprawdzić tego maila, to ja wchodzę do mail appa i faktycznie z niego korzystam. Wszystko się elegancko synchronizuje. W ogóle już chyba raz mówiłem, że mail app i Exchange to jest po prostu doskonałe połączenie i bardzo chętnie bym korzystał z mail appa też na służbowym komputerze, ale brakuje w nim i to jest kwestia raczej możliwości programu. Brakuje w nim niestety takich rzeczy jak zaawansowany kalendarz i w kalendarzu umawianie spotkań wraz z podglądaniem kalendarzy innych. To w Outlooku jest fajnie rozwiązane, u nas to działa, bo faktycznie wszyscy korzystają z tych kalendarzy i jak ja chcę, wiesz, zorganizować spotkanie z kilkoma osobami, to ja sobie wpinam te osoby w Outlooku, sprawdzam, dopinam też salę, tak? I wtedy rezerwuję zarówno salę, sprawdzam, czy każdy ma wtedy czas i mogę to spotkanie zorganizować. I to działa świetnie na Outlooku. I niestety no, tego brakuje w MailUpie. Wiem, że teoretycznie można by skorzystać z kalendarza, ale on z kolei już nie ma tego podglądu na kalendarze innych osób, tak? Więc to troszeczkę wymyka się spod tego ekosystemu.
Ale bardzo szanuję ten styl organizacji z kalendarzami.
To jest naprawdę w Outlooku znaczy świetnie zrobione i to jest fajnie, że jakby nasz. To jest jedyna rzecz fajna Microsoftowa, która im się udała i która u nas jest wdrożona też dobrze. No bo każdy ma prikaz, że faktycznie musi korzystać z tych kalendarzy, bo inaczej będzie było trudno się, wiesz, dopasować całej organizacji, tak?
U mnie jest o tyle prościej, znaczy prościej, u mnie jest o tyle łatwiej w tym zakresie, że u mnie wszyscy są na tej samej Google, na tych samych Google Appsach, nie? Więc też kalendarz widzę.
No tak.
Współpracowników, kto kiedy mniej więcej może, tak? Więc, więc to jest fajne. Ale ja myślałem bardzo długo o tym właśnie, czy by nie zrobić dokładnie tak samo jak ty, jeśli chodzi o konfigurację maila. To znaczy, żeby odpiąć z mailboxa maila pracowego.
No.
I nie zdecydowałem się jeszcze na ten krok, bo brakuje. Zastanawia mnie po prostu to, czy jak będzie sytuacja, w której ja dostaję maila i którego wiem, że muszę na przykład odpisać na niego za tydzień, bo mam takie maile, które wiesz, muszą u mnie poczekać tydzień, albo wiem, że będę miał dopiero dokumenty za 2 tygodnie i ten mail musi te 2 tygodnie poczekać, to czy on 2 tygodnie powinien leżeć u mnie w inboxie, ja powinienem go zaflagować. Nie wiem, jakie wykonać działanie z tym mailem, żeby on w odpowiednim momencie się pojawił, albo w odpowiednim momencie ja bym się nim zajął, tak? Czy nie, wiesz, żeby on mi nie zginął, albo żeby o nim nie zapomniał. Ale zdecydowanie to jest fajne na takiej zasadzie, że znowu mailbox byłby dla mnie takim miejscem troszeczkę spokoju, powiedzmy, albo takiego komfortu psychicznego. No bo teraz na przykład.
Jak dostajesz powiadomienie z mailboxa.
To wiem, że to jest mail wiesz, prywatny właśnie. Albo Yesus, a nie, że to jest praca. Bo na przykład teraz najbardziej jeszcze mnie demotywuje fakt, znaczy demotywuje, jakby nie tyle demotywuje, co konfunduje, że mam w mailboxie na później odłożone 4 maile. I żaden z tych maili nie jest mailem moim prywatnym. Denerwuje mnie fakt, że mam 4 maile. I to są maile tylko pracowe, wiesz o co chodzi? Taki na zasadzie, że to praca wdarła mi się w mailboxa.
No rozumiem.
Ale no boję się trochę tego odstawienia na zasadzie właśnie, że jakbym przestał korzystać, czy jakbym przestał korzystać z mailboxa, to że zapomniałbym coś o tych mailach, które mam do zrobienia później. Może w drugą stronę zrobię, że mailbox zostawię tylko do pracy, a MailUpa będę korzystał jako normalnego maila.
Może i tak, ale czy wtedy, no wiesz, to w zależności od tego też ile maili, na który mail dostajesz, nie?
Ja dostaję na oba porówno mniej więcej, koło 60 maili dziennie prawdopodobnie.
O matko, jak to dobrze, ja mam tyle spokoju na swoim mailu, znaczy prywatnym, nie? Wow.
No na prywatnym dostaję bardzo dużo, na Yesusie dostaję parę dziennie, ale to nie są bardzo miłą, jak dostaję maile od ludzi, które potem Wojtkowi forwarduję, bo podcast...
No ostatnio dostaliśmy takiego maila, że ja po prostu szczękę zbierałem.
Tak. Bardzo nam się miło zrobiło. Ta osoba będzie wiedziała pewno, o kim mówimy, bo to mówimy dzisiaj. Dzisiaj dostaliśmy tego maila, nagrywamy w czwartek. Wiadomo. I to było super. Więc myślę, że może nie potrzebuję na przykład ja w maila mieć, wiesz, swojego prywatnego w mailboxie. Muszę zastanowić się, która opcja jest dla mnie ważniejsza, nie? Z czego bym bardziej korzystał? Na przykład mam też, z drugiej strony w mailboxie mam na przykład listy. Korzystasz w ogóle z list w mailboxie?
Nie wiem nawet jak to się robi. Znaczy, to jest ten brązowy ten,
tak? Tak, to jest ten brązowy.
No, to nie, to ani razu.
Ja mam jednego to do. W listy.
Na wczoraj.
Nie, na 19 października. Dobrze, ale to nie jest pracowy, tylko prywatny, więc spoko.
To widzę, że świetnie zarządzasz swoimi mailami, przyjacielu.
Ale mam na przykład listę Londyn na wszystkie moje, na mój następny wyjazd. I tam mam wszystkie maile zapisane. No i teraz jakbym to był mój jakbym miał maila tylko na mail appie, to co? To mam mieć folder osobny na te wszystkie maile z Londynu?
No tak trochę po staremu, bo to jest, wiesz... To
flaga?
Troszkę, no, jakiś do przyszłości, nie?
No tak, nie jestem przekonany, że jakby można było na przykład mieć dwie instancje mailboxa. To było super.
Nie. Trochę przegięcie. Ale wiesz co, znaczy, może się okazać, że za chwilę, skoro Google zauważył już zmianę na rynku, że faktycznie.
Ale mailbox zrobił to wcześniej, wiesz, to nie jest na takiej zasadzie, że Google ale zrobił to lepiej.
Nie, nie, ja mówię tylko o tym, że Google zauważył, że ej, mailbox robi coś nowego z mailami, zupełnie inaczej do nich podchodzi, zróbmy coś podobnego. Bo ludzie zaczynają z tego korzystać. No musieli zobaczyć, no przecież to nie wynika z niczego, że sami pomyśleli sobie, a może zrobimy zupełnie inne podejście do maili. No nie, no Mailbox był pierwszy i ewidentnie popchnął trochę Google'a w tą stronę. I niewykluczone, że Apple może zobaczy też tą zmianę i może zmodyfikują trochę MailAppa. Wiesz co, tak naprawdę jednej rzeczy brakuje MailAppowi. Zostawiania na później.
Snuzowania,
dokładnie, żeby ten mail wrócił ci po wybranym czasie. Tylko tyle. To jest naprawdę niewiele, to jest jedna opcja i oni mogliby sobie to spokojnie wprowadzić, wystarczy nam czekać, tak?
Bo oni już teraz wrzucili, że są maile, które są sygnalizowane z tego, co pamiętam, tak? Czyli mają właśnie po prostu flagę. No ale to jest nadal za mało, bo ten mail po prostu cały czas jest w inboxie, nie? A ja nie chcę mieć w inboxie czegoś, czym nie mogę się teraz zająć. W sensie, dla mnie, jak coś jest w inboxie, to czeka na moją akcję. I dla mnie akcją jest przesuń to za dwa tygodnie, tak? No a nie można tego zrobić w mail appie. Straszny ból.
Wydaje mi się, że tak naprawdę kwestia jest taka, czy na obu płaszczyznach już przeskoczyłeś na ten nowy tryb, tak? Że zostawiasz sobie na później, ten archiwizujesz od razu, ten kasujesz. Że jakby wiesz, czy wprowadziłeś w swoje życie prywatne i służbowe mailboxa jako tak. Narzędzie do obsługi? No to nie możesz wrócić tak. Do MailAppa, no nie możesz, bo będzie tylko ci tego brakować.
Tylko z drugiej strony maile prywatne są zwykle mniej angażujące i na zasadzie takiej albo coś jest do zrobienia, albo coś jest do wypieprzenia, albo coś jest do zapisania na później.
No i znowu zapisania na później i wiesz, i co, przypomnienie sobie wtedy ustawisz?
No właśnie, albo przypomnienie, albo specjalny folder, albo to jest to flagowanie. Nie wiem, na jakiej zasadzie to powinno działać. Jakby ktoś z was pomógł mi, albo, znaczy, ja wiem, jaka jest metoda, tylko że to jest metoda, która kosztuje paręnaście dolków. Kupić Mail Pilot, to się nazywa chyba, czyli taki mailbox, tylko troszeczkę bardziej na sterydach, taki troszeczkę, wiesz, za hajs po prostu. I korzystać z mail pilota po prostu do prywatnej rzeczy na przykład, a mailboxa do pracowych albo odwrotnie, no bo obie aplikacje mają bardzo podobne możliwości, tak? Przesłanie na później, listowanie i tak dalej, więc tylko że czy ja chcę wydawać 8 euro na aplikację na iPhone'a, nie wiem czy jest na iPada od razu też, czy trzeba kupić też więcej i za paręnaście dolarów prawdopodobnie też na Maca, tylko po to, żeby mieć, wiesz, rozgraniczony mail. Musisz zastanowić, jak bardzo cenię swój własny spokój. Bo zdrowie
psychiczne. Musisz się zastanowić. Moim zdaniem, znaczy ja szczęśliwie, no nie
możesz podpiąć po prostu mailboxa do pracowego maila, masz łatwiej, nie możesz podjąć tak. Decyzji.
No nie mam wyboru, a oprócz tego w pracy jeszcze się chyba nie nauczyłem czyszczenia inboxa. Znaczy ja nadal odnajduję się w tym, że mam w inboxie wszystko, czyli po staremu, tak jak kiedyś miałem na prywatnym, zanim zacząłem korzystać z mailboxa, po prostu mam wszystkie maile w inboxie, mogę sobie je wyszukiwać jak chcę. Jeżeli mam coś do zrobienia, to faktycznie albo ustawiam w kalendarzu, albo ustawiam teraz właśnie w przypomnieniach na iOSie, czy w ogóle w macOSie, bo przecież przypomnienia działają na wszystkim. I tyle. Załatwione. Ja tak pracuję, jest to taki trochę twórczy chaos, ale daję sobie radę.
Ja w ogóle bardzo chciałbym zacząć korzystać z MailUp'a, dlatego że ta aplikacja wydaje mi się dość dopracowana.
No, ona śmiga, to prawda. Chociaż przed chwilą na przykład zrobiłem coś, bo tak otworzyłem z ciekawości, zobaczyć, co to jest to sygnalizowanie. I sygnalizator dałem na przykład jakiemuś mailowi i nie wiem, co to oznacza. Aha. Jest pomarańczowa kropka. No, i
no
co
tak,
teraz?
No to chyba właśnie to nie jest flaga, co? To może to jest
nie,
tak, że
pomarańczowa kropka.
To może to jest dodatkowe powiadomienie, jak przyjdzie do ciebie ten mail, czy coś takiego? Nie? Nie wiem.
Nie. Nie, to robi po prostu pomarańczową kropkę, a nie wiem, czy wtedy na ikonie, jeżeli masz uruchomione, że co, pojawia się nowy kolor, czy coś? Nie sądzę. No w
na
każdym
pewno,
razie nie ma tutaj opcji, wiesz, ustaw na później, tak?
No nie ma, to jest problem.
No więc to jest problem.
A korzystasz, jak piszesz z maila na MailUpie, to z tego chowania pisanego maila, żeby coś znaleźć w inboxie?
Zdarzyło mi się już tak zrobić na iPadzie. Świetna sprawa. Znaczy to absolutnie się przydaje. Bo często się zdarza, że wiesz, musisz odpowiedzieć na jakiegoś maila, a informacje, do których się odnosisz, są w mailu jakby pod tym oknem, tak? No to wcześniej nie można było nic z tym zrobić, trzeba było jakoś na okrętkę albo wychodzić z edycji tego
kopiować
maila.
Kopiować maila, wychodzić z edycji.
Nie no, zapisujesz wtedy draft, tak? No i później wracasz, szukasz tego maila, którego chciałeś znaleźć, wracasz do draftców, znowu wchodzisz. Nie no, masakra, ale teraz super, super, fajnie to rozwiązali.
Ja myślę, że w końcu podejmę jakąś decyzję, ale jak ktoś ma pomysł, jak to zrobić bez wydawania 8 plus ileś tam euro na mail pilot, to byłoby super. I tym sposobem chyba...
Tak, zrobimy to.
Wrapujemy odcinek.
No dobrze, to dziękuję ci serdecznie, Pawlo Orzechu, za 34. odcinek. Dzisiaj było energicznie z zrywanym internetem, bo u ciebie coś się tam dzieje.
Niestety.
Ale tak to zmontujemy, że nie będzie tego słychać wcale.
Więc wy prawdopodobnie nie słyszeliście tego, jak UPC dało troszeczkę ciała. Ale to prawdopodobnie nie UPC, tylko router.
Może tak być. Routery lubią być czasem restartowane, te słabsze.
Nie, właśnie on już był restartowany dzisiaj parokrotnie, ale prawdopodobnie po prostu jest, to jest ten najprostszy, najtańszy i on po prostu może już nie wydalać.
No to trzeba będzie jakiegoś TP-Linka zapodać chyba.
Jest albo Asusa, ten taki, który wygląda jak Transformers.
Może.
CC może. Asus Polska, CC TP-Link.
Kto pierwszy? No dobrze.
Nie mam
dzięki
bloga,
wielkie.
Więc... tak, dziękuję Wojtku. Jakieś outro, czy...
No zapodaj coś, no.
Może po prostu czubek i grubek.
Dobrze, czekaj, to uwaga.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.
Idealnie. Do usłyszenia już za tydzień w następnym odcinku Jest Łos Podcastu.
Do usłyszenia. Dzięki za słuchanie. Pa!
Hej!